Witam bardzo serdecznie tych, którzy w międzyczasie doszli i przypomnę albo poinformuję was, kochani, że mówimy na temat Kościoła, a zmierzamy do celu, jakim jest rozeznanie swojego powołania, ale nie powołania do biznesu. Tym się zajmują różnego rodzaju szkoły, seminaria kształcące biznesmenów i szkolących do wykonania tego rodzaju zadań. Mówimy o powołaniu do służby w Kościele. A powołanie do służby w Kościele w sposób zasadniczy różni się od powołań w tym świecie. Tam wystarczy elokwencja, wykształcenie, czasem bezczelność, a można do pewnych pułapów dojść. Natomiast jeśli chodzi o powołanie w Kościele, to jak powiedziałem, różni się ono w sposób zasadniczy od tego powołania, które obserwujemy w tym świecie. I powiedzieliśmy sobie, mówiąc o Kościele, iż Kościół to swego rodzaju tajemnica, którą nie wszyscy, a nawet jeśli zgłębiliśmy, to i tak w pełni nie zgłębiliśmy. W związku z tym, aby nam tę tajemnicę w jakiś sposób przybliżyć, Pismo Święte przyrównuje Kościół do różnych symboli, abyśmy po mnogości tych symboli i cechach charakterystycznych tych symboli mogli poznawać cechy charakterystyczne, których oczekuje Pan Jezus w swoim Kościele. Jednym z symboli Kościoła jest ciało. I na tym zakończyliśmy nasze przedpołudniowe rozważanie. Ciało jako symbol Kościoła. Czegoż ten symbol chce nas nauczyć? No przede wszystkim chce nas nauczyć ten symbol tego, że ciało nie jest jednym członkiem. Ciało nie jest tylko okiem. Bylibyśmy bardzo zdumieni, gdybyśmy na ulicy zobaczyli idące oko. Uciekalibyśmy, gdybyśmy zobaczyli idące duże albo mniejsze ucho. Dlatego podkreśla Boże Słowo, że ciało, choć jest jednolite, składa się z wielu, wielu przeróżnych członków. I każdy z tych członków ma inne, odrębne, specyficzne zadanie do wykonania. I jeśli jeden z tych członków przestaje funkcjonować, no to ciało wówczas staje się niepełnowładnym ciałem. To całe ciało cierpi z powodu dolegliwości, ułomności jednego z członków. Dalej, każdy członek, który jest w ciele, pracuje dla własnego dobra i dobra całego ciała. Oko nie może powiedzieć, chwileczkę, mnie całe ciało nie interesuje. Serce też nie może powiedzieć, chwileczkę, ja nie jestem zainteresowany pozostałymi członkami. Ja żyję dla siebie, pracuję dla siebie. Każdy z członków naszego ciała pracuje dla własnego dobra i dla dobra całego organizmu. I tak rzecz się ma i w Kościele. Nie wszyscy możemy pełnić tę samą służbę. Nie wszyscy możemy być pastorami. Nie wszyscy możemy być, powiedzmy sobie, grającymi na instrumentach, liderami uwielbiania albo jeszcze inne. Ale to nie znaczy, że nie mamy nic do spełnienia. To nie znaczy, że nasza powinność w ciele ogranicza się tylko do tego, żeby przyjść dwa razy w tygodniu na nabożeństwo, a niektórzy praktykują tylko niedzielne przychodzenia, więc tak zwani niedzielni chrześcijanie. Nie do tego się sprowadza powinność poszczególnych członków. Każdy z nas ma odrębną, specyficzną rolę do odegrania w Kościele. Dlatego powiedziałem na wstępie, że Kościół to nie teatr jednego albo dwóch aktorów, którzy stale się produkują. My wierzymy w tak zwane powszechne kapłaństwo. To znaczy, że każdy członek ciała, ty i ja, jesteśmy kapłanami Boga i Ojca. A jako kapłani mamy jakąś rolę do spełnienia. Starotestamentowi kapłani też mieli różne powinności i każdy z nich wykonywał to, co mu było przydzielone. Również nam została przydzielone zostało odpowiednie zadanie. I ktoś słusznie powiedział, powtarzam to, że Kościół dzisiaj cierpi z powodu tego, że nie wszyscy włączyli się do wykonania swojej służby. No ale gdy o tym mówię, czy to w seminariach, czy gdziekolwiek gdzie indziej na wykładach, bardzo często podchodzą potem do mnie ludzie i mówią, no bracie, dobrze ci się mówi, bo ty znasz swoje powołanie, bo ty wiesz, jakie jest twoje powołanie. Ale ja nie wiem, jakie jest moje powołanie. Ja nie czuję niczego. Ja nie wiem, co ja mam robić. I dochodzę do wniosku takiego oto, że wielu świętych, wiele dzieci Bożych nie wykonuje swojego zadania nie dlatego, że nie chce, dlatego, że nie rozeznali swojego powołania. Brat czytał przed chwilą, że mamy to powołanie umacniać. Tak, mamy je umacniać, ale najpierw je trzeba rozeznać. Najpierw trzeba poznać, do czego mnie Pan powołał. Nie wszyscy możemy być pastorami, nie wszyscy apostołami, nie wszyscy prorokami, nie wszyscy ewangelistami. Musimy więc rozeznać nasze powołanie, co jest moją odpowiedzialnością w Kościele, za co ja jestem odpowiedzialny. Inaczej, czy jestem ręką, czy nogą, uchem, czy okiem, sercem, czy wątrobą. Kim jestem? Jakie jest moje zadanie? I to jest problem. Bo widzicie, od powołania zależy też namaszczenie. Od powołania zależy obdarowanie. Niektórzy, nie mając powołania do tego, żeby być pastorami, wdrapali się na ten urząd. Ale jeszcze szybciej stamtąd uciekali, niż tam się wdrapali. Po jakimś okresie mówią, wypaliliśmy się. Dlaczego? Bo nie mieli do tego namaszczenia. Bo Bóg ich wcale do tego nie powoływał. Jeśli przypominacie sobie Stary Testament, a powinniście, to pamiętacie, że inna była rola króla, Uzjasza na przykład, króla Uzjasza. Do tego on miał namaszczenie, został namaszczony na króla. Ale w pewnym momencie on chciał być kapłanem. Wszedł więc do świątyni, aby kadzić. Pokrył się trądem. To nie było jego powołanie. Przyłożył ręce nie do swojego pługa. Zaczął robić nie to, co do niego należało. Bo nie wszyscy do jednego dzieła zostaliśmy powołani. Do różnych. Oko nie może wypełniać roli ręki, ręka roli oka. Wypełnij to, do czego zostałeś powołany. Rób to, do czego zostałeś powołany. Nie znaczy to, że po pewnym czasie Bóg może nie zmienić twojego powołania, przydzielić ci nowe zadanie. Ale to On decyduje, a nie ty. Nie możesz więc lekkomyślnie, nieodpowiedzialnie zmieniać sobie powołanie. Zatem rzeczą ważną jest, aby rozeznać swoje powołanie. Bo w zależności od naszego powołania otrzymujemy namaszczenie do wykonania tego powołania. Nie znając naszego powołania, no to błądzimy, wtedy chodzimy jak ślepi. I z tym się wiąże wiele perturbacji w życiu niektórych chrześcijan. Ja wiele, to znaczy nie powiem, że wiele, dwie albo trzy rozmowy duszpasterskie przeprowadziłem z osobami, które pojechały gdzieś na jakąś konferencję. Jedna z nich się odbywała gdzieś w Szwecji. I tam oto w Szwecji ktoś naprorokował tej biednej siostrze, że Pan będzie przez ciebie czynił cuda niezwykłe. Będziesz uzdrawiać chorych i tak dalej. O mało cień twój nie będzie uzdrawiał chorych. I ona się biedna tak tym przejęła, że wróciła do swojego zboru i w pierwszą niedzielę wywołała ludzi do przodu i zaczęła wkładać na nich ręce i nic się nie działo. Jak myślicie, co się stało? Totalnie się załamała. Totalnie się załamała. Zwątpiła w ogóle w Boże Słowo, w Ducha Proroczego. I potem, gdy się znalazły w tym zborze, poprosiła o rozmowę i mówi, bracie, powiedz mi, co ja mam z sobą robić. Ośmieszyłam się przed całym zborem. Ale ja przecież robiłam to dlatego, że tak prorokowano. Tak mi prorokowano. Myślę, że niektórzy nabawiliśmy się kłopotów z tego tytułu, że zaczęliśmy robić to, do czego nie zostaliśmy powołani. A robiąc to, nie widzieliśmy żadnych efektów. Dlaczego? Bo nie było na tym namaszczenia. Dlaczego nie było namaszczenia? Bośmy do tego nie zostali powołani. Pamiętam lat temu paręnaście w Zborze w Ustroniu, gdzie wtedy byłem za pierwszym razem pastorem, zorganizowaliśmy konferencję dla pastorów. Pastorów i starszych, i liderów. I wtedy to na tę konferencję jeden z młodych pastorów w sposób nieodpowiedzialny przywiózł młodego stażem wiary człowieka. Ten człowiek wcześniej znany był w całej miejscowości jako największy alkoholik, pijak. Gdy się mówiło, wypowiadało jego imię, a miał imię takie samo jak moje, Michał, to już wszyscy wiedzieli, kto to jest. To jest ten największy pijak w całej wsi. I on się nawrócił jakieś 3-4 dni wcześniej przed tą konferencją. I ten pastor, nieświadom tego, co robi, wziął tego młodego człowieka, stażem młodego człowieka, wczorajszego jeszcze alkoholika, meliniarza i tak dalej, i przywiózł go na tę konferencję. On tak siedział gdzieś z brzegu. A usługujący brat z Anglii, nie wiem, czym się kierował, kto nim kierował i tak dalej, i tak dalej. No w to się nie wgłębiam, bo tu wchodzimy w bardzo ważną dziedzinę, rozsądzanie proroctw. Nagle ten brat, to był akurat gość z Anglii, usługując, pokazał na niego palcem i mówi: ten człowiek, który tam siedzi, będzie w przyszłości wielkim sługą Bożym. Bóg będzie działał poprzez jego ręce, uzdrawiając chorych. Tylko się odważ, zacznie wkładać ręce na chorych i zacznie się modlić i zacznie wypędzać choroby z ludzi. Ni be, ni me, ni kukuryku. On zupełnie nie rozumiał, o co chodzi. Nie wiedział, o co chodzi. No ale widocznie mu pastor wytłumaczył, jak po drodze i w niedzielę rano przyjechali do zboru, a w zborze był pastor senior, ten taki, który prowadził ten zbór od wielu, wielu lat. A on już od okresu wojny utykał na jedną nogę, chromał na jedną nogę, coś tam miał z kolanem problem. I on, ten młody pastor, stanął i mówi: no nasz brat Michał otrzymał proroctwo i dajmy mu teraz głos. I on stanął przed zborem i mówi: no bracie pastorze, ty utykasz na jedną nogę, ja cię pamiętam, jak ty chodzisz po wsi i utykasz, chodź tu do przodu, ja się będę o ciebie modlił i Bóg ciebie uzdrowi. No co miał robić ten sędziwy, już wtedy prawie 80-letni człowiek? No wykuśtykał jeszcze jakoś do przodu. Ten wkładał na niego ręce i modlił się i co? No domyślacie się, nic się nie stało. I jaki był tego skutek? Skutek tego był taki, że zbór przeżył szok. Wiadomość o tym rozeszła się po wsi. I już na drugi dzień wszystkie kumoszki naśmiewały się, że alkoholik Michał uzdrawiał pastora zboru i nic się nie stało. I co się stało? Już następnego dnia ten człowiek był z powrotem w rynsztoku. Załamał się. Dlaczego się załamał? Dlaczego do tego doszło? Bo się podejmował dzieła, do którego nie został powołany. A skoro nie został powołany, nie miał do tego namaszczenia. A skoro nie miał namaszczenia, nie było żadnych skutków, efektów. Dlatego jeśli chodzi o powołanie, jest to bardzo ważna dziedzina. Nie wszyscy możemy być okiem, nie wszyscy możemy być uchem. Nie każdy z nas jest ręką, nie każdy z nas jest nogą, ale każdy z nas jest czymś. I chodzi tu o to, żebyśmy robili to, do czego zostaliśmy powołani. Natomiast żebyśmy nie rościli sobie prawa do robienia czegoś, do czego nie zostaliśmy powołani. Nie każdy może być pastorem, bo nie każdy psychicznie jest zdolny znieść to wszystko, co znosić musi pastor. Dlatego Bóg nie powołuje wszystkich na urząd pastora, bo by za jutro pojutrze nie wytrzymali tego psychicznie. Powołuje tylko tych, którzy są do tego, którzy mają odpowiednie predyspozycje psychiczne. Jeśli ktoś na siłę się chce na ten urząd wdrapać czy wejść, może Bóg nawet przyzwolić, ale to się może źle skończyć. Ale to nie znaczy, że my nie mamy nic do zrobienia. Mamy do zrobienia. Każdy z nas, tak jak powiedziałem, ma swoją rolę do odegrania w ciele Pana Jezusa Chrystusa w Kościele. Ma. Problem teraz sprowadza się tylko do tego, jak poznać, jak rozeznać swoje powołanie. Jest to jedno z najczęściej stawianych mi pytań. Jak, bracie, rozeznać swoje powołanie? Skąd ma wiedzieć, do czego mnie Pan powołuje? Czy rzeczywiście to, co mi mówią, albo co mi się mówi, albo co ja myślę, jest rzeczywiście Bożym głosem? Czy to rzeczywiście Bóg chce, żebym to robił, a nie co innego robił? Jak to rozeznać? Nie myślę, że ja takich problemów nie miałem. Owszem, miałem takie problemy. Najlepiej jest w każdej sytuacji, z każdym pytaniem zwracać się do Bożego Słowa. A Boże Słowo jest tak obszerne, jak słyszeliśmy to na wstępie dzisiejszego seminarium czy dzisiejszej konferencji, że jest w stanie odpowiedzieć nam na każde postawione praktycznie pytanie. Dlatego chcielibyśmy się do Niego zwrócić, by się przypatrzyć, w jaki to sposób ludzie rozeznawali swoje powołanie. Bo wiecie, jest napisane w liście do Koryntian, że to, co tamci przeżywali wieki przed nami, przeżywali dla naszego pouczenia i dla instrukcji naszych. A więc my, patrząc na nich, możemy się na nich wzorować. Obserwując ich, możemy się od nich uczyć, jak oni rozeznawali Boże powołanie do służby. W jaki sposób oni powołanie swoje rozeznawali, a potem umacniali. W jaki sposób? No, przede wszystkim na wstępie trzeba stwierdzić, że są to różnorodne sposoby. Zgodzicie się ze mną, że inaczej Bóg powoływał Abrahama, a jeszcze inaczej Bóg powoływał Mojżesza. A jeszcze inaczej Bóg powoływał Eliasza, o czym nie wiemy, a jeszcze inaczej Elizeusza, a jeszcze inaczej Dawida. A więc różnorodne są te drogi, sposoby powołania, rozeznanie powołania, różnorodne. Nie sposób jest wszystkie omówić, nie sposób. Inaczej został powołany Andrzej, inaczej Piotr, a jeszcze inaczej Mateusz. Różne były sposoby powołania i różne są sposoby powołania. Jeśli będziecie na tyle cierpliwi, to może dwom albo trzem sposobom się przypatrzymy. Dlatego, że my czasem spodziewamy się, albo wielu ludzi, może nie my, wielu ludzi spodziewa się, że powołanie nastąpi w taki oto sposób. Ja sobie będę siedział gdzieś tam na łące albo w pokoju, a to nagle Bóg: ej ty, Michał! No jestem, Panie. Do tego i tego Cię powołuję. Czasem przez całe życie czekamy, że Pan do nas przemówi w sposób słyszalny i życie przemija, a Pan nie przemawia. To nie tak, że Pan nie przemawia. Pan przemawia, tylko my prawdopodobnie nie potrafimy rozeznać, jak On przemawia. Nie rozeznajemy Jego głosu, bo Biblia powiada, że nasz Bóg jest Bogiem mówiącym częstokroć i wieloma sposobami. Przemawiał Bóg do ojców naszych przez proroków, a w te dni ostateczne przemówił do nas przez Syna swego. Bóg nasz nie jest podobny do pogańskich bogów, które usta mają, a nie mówią, uszy mają, a nie słyszą. Nasz Bóg ma usta i mówi, ma uszy i słyszy. Tylko problem jest w nas, żeby rozeznać, z nami, żeby rozeznać, poznać. Bo Bóg różnorodnie mówi, różnorako mówi, częstokroć i wieloma sposobami. Wieloma sposobami, częstokroć i wieloma sposobami. A więc przypatrzmy się może przynajmniej trzem sposobom, po których możemy rozeznać Boże mówienie, Boże powołanie. Przypatrzmy się może trzem przykładom. Już dzisiaj na wstępie, z czego byłem bardzo rad, cytowany był jeden z moich ulubionych bohaterów Starego Testamentu, mianowicie Nehemiasz. Ta księga jest księgą, nad którą często się pochylam. Właściwie to jest podobno jedna z dwóch ksiąg Nehemiasza i Ezdrasza. Jak gdyby stanowią one jak gdyby instruktaż dla liderów. A więc dla tych, którzy pracują. Nehemiasza i Ezdrasza. I otwórzmy raz jeszcze księgę Nehemiasza, by zobaczyć na jeden z typów, jeden ze sposobów powołania. Jest to strona 522. Brat czytał trochę dalej tę księgę, ja czytam sam wstęp do tej księgi. Ale zanim ten wstęp przeczytam, albo zanim zwrócę uwagę na niektóre fragmenty tego pierwszego i drugiego rozdziału, to chciałbym kilka słów jeszcze kontekstu, wyjaśnienia. Był rok 586 przed narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. Potężna armia króla Babilonu Nabukadnezara, albo inne tłumaczenie Nabuchodonozora, najechała na Palestynę, Ziemię Świętą, paląc, mordując i uprowadzając do niewoli. I wśród tych, którzy zostali uprowadzeni do niewoli, znajdował się Hakiliasz. Hakiliasz został także uprowadzony do niewoli i osadzony w twierdzy Susa. I tam właśnie w niewoli przyszedł na świat jego syn, któremu nadał na imię Nehemiasz. Nehemiasz nigdy nie oglądał Jerozolimy, umiłowanego miasta, miasta Dawida, miasta pokoju. Nigdy go nie oglądał, bo urodził się w niewoli. Nehemiasz nigdy nie oglądał Ziemi Świętej, tego miejsca, które Bóg przeznaczył dla swojego wybranego narodu, bo urodził się w niewoli. Nehemiasz nigdy nie oglądał świątyni, nigdy nie oglądał tego, nie oglądał domu Bożego, bo urodził się w niewoli. I oto, gdy urodził się w niewoli, można by powiedzieć, że spotkał go szczęsny los, po ludzku rzecz biorąc. Spotkał go szczęsny los. Szczęście Nehemiasza polegało na tym, że nie był niewolnikiem, że był niewolnikiem, ale nie pracował gdzieś w kamieniołoma, w kopalni, że nie wykonywał jakiejś arcytrudnej, arcyciężkiej pracy. Powiada Boże Słowo, że był pod czaszym królewskim. Już sam fakt, że znajdował się obok króla, przynosił mu zaszczyty i honory. Mógł widzieć delegacje, które przybywały do potężnego króla. Mógł oglądać jego ziemską chwałę i dostojność. I mógł zbliżać się do króla jak niewielu innych, podając mu w czaszy wino. Oczywiście był także narażony, bo zanim to wino podał, musiał najpierw sam spróbować, czy oby nie jest zatrute. Jeśli nie padł, nie umarł, to znaczy, że mógł to wino podać królowi, to znaczy, że nie było zatrute. Był więc swego rodzaju królikiem doświadczalnym. Będąc tak blisko króla, mógł robić wszystko, żeby jeszcze wyżej się wywindować. Jeśli ktoś jest, kiedyś to się mówiło, referentem, to chciał być starszym referentem. Jeśli był starszym referentem, to chciał być kierownikiem sekcji. Mógł się ubiegać o to, żeby być kierownikiem działu, aż w końcu awansować na dyrektora, z dyrektora gdzieś tam do zjednoczenia. Więc starać się piąć wyżej, wyżej i wyżej. Tymczasem, choć Nehemiasz pełnił tak zaszczytną rolę, posługę obok króla, tymczasem jednego dnia ktoś przyszedł, jakiś Żyd, jakiś brat z narodu izraelskiego, nie brat cielesny, ale ktoś z Żydów, z jego ziomków, brat, z pociele brat, przybył z Jerozolimy. I Nehemiasz zaczął opowiadać Nehemiaszowi o tym wszystkim, co tam się dzieje. W jak wielkim pohańbieniu są ich bracia, ci, którzy pozostali, a pozostali tylko kalecy, żebracy i biedota wiejska. I zaczął opowiadać, jak ciężka jest tam ta sytuacja tych, którzy przeżyli niewolę. Jak ciężko im jest żyć, jak trudno im się jest tam utrzymać, jakie pohańbienie przeżywają. I teraz uwaga. Co mógł zrobić Nehemiasz, słysząc to? Czy już sobie odpowiedzieliście na to pytanie, co mógł zrobić Nehemiasz, słysząc o nieszczęściu tamtych ludzi, ziomków, tych, którzy pozostali, których ze względu na ubóstwo, kalectwo Nabukodonozor nawet nie uprowadził do niewoli. Co mógł zrobić Nehemiasz? Mógł odpowiedzieć, a co mnie to obchodzi? Pilnuj swojego, pilnuj tego, co masz przed sobą. Troszcz się o swoją sprawę. Jesteś blisko króla. Co cię tam obchodzi los tamtych najuboższych? Co cię tam obchodzi los tamtych biednych ludzi? No co cię obchodzi tamten los? Mógł tak powiedzieć? mógł powiedzieć, ja muszę pilnować swojego, to jest mój biznes. Ja muszę pilnować swoich dochodów, przychodów, rozchodów. Ja muszę się troszczyć o to, co, z czego żyję. Nie mogę się tam zajmować tamtymi ludźmi. To jest mój biznes. Mógł tak zrobić. Co jeszcze mógł zrobić? Mógł zrobić, powiedzieć do tego, który mu tę wieść przyniósł, no to idź pomóż im. Ja mam tutaj pieniądze, dam ci, a ty idź im pomóż. Pomóc. Pomóż tym ludziom. Mógł tak zrobić. A mógł w ogóle nie zareagować. W ogóle mógł nie zareagować. Mógł powiedzieć, nic mnie to nie obchodzi, nie interesuję się tym. Ja się tu urodziłem i nie interesuję się tym, co się tam dzieje. Tymczasem, co się dzieje? Gdy Nehemiasz o tym usłyszał, jego serce zaczęły przenikać skurcze, że tak powiem. Gdy o tym usłyszał, że bramy są spalone, że lud żyje w wielkim pohańbieniu, czytamy w wierszu 4, zwróćcie na to uwagę, że Nehemiasz z przerażenia na wieść o tym usiadł. Wszystko przestało mu smakować. Nic go już nie interesowało. Usiadł. Zaczął płakać. Zaczął się smucić. I zaczął się modlić. Inaczej mówiąc, jego serce wezbrało współczuciem. Jego serce wezbrało litością. Jego serce wezbrało współczuciem, jego serce wezbrało litością. I jaki był tego finał? Poszedł do króla i powiedział, królu, pozwól mi pójść, aby pomóc tym biedakom. Aby pomóc tym biedakom. Pomóż, pozwól mi. Popatrzcie, po czym poznał, czy inaczej, po czym możemy poznać, że Bóg Nehemiasza powołał do tej służby, powoływał do tej służby. Po czym? Po czym? Po tym, co się działo w jego sercu, po współczuciu, po litości, po miłości. On nie usłyszał żadnego głosu od Boga. Bóg nie huknął na niego, Nehemiaszu. Ale tam jego serce mówiło mu o tej potrzebie. Nehemiasz odczuł to w swoim sercu poprzez litość i współczucie do tamtych ludzi. On nie mógł spać, on nie mógł jeść. Żal i ból ogarniał jego serce. Że tam są cierpiący ludzie. I widzicie, popatrzcie, tego pierwszego, który mu tę wiadomość przyniósł, w ogóle ta sprawa nie interesowała. Przyszedł jak listonosz, przekazał list, przekazał informację i poszedł. Jaka jest różnica? Tamtego Bóg nie powoływał, bo on niczego nie czuł. Tego Bóg powoływał do tej służby, dlatego on to czuł. Stosunkowo niedawno przyszedł do mnie jeden brat i mówi, bracie, wiesz co, taki duży zbór, a nie ma komu, aby pójść tam na dworzec, tam są bezdomni. Taki duży zbór, a nie ma nikogo, kto by poszedł tam na przystanek, a tam są bezdomni. Ja mówię, aleś się mi nadarzył. A wiesz, dlaczego tak mówię? Skoro tobie Bóg kładzie na serce tamtych ludzi, to znaczy, że jesteś najodpowiedniejszą osobą, żeby tą służbę wykonywać. Ja? Tak, ty. A dlaczego? No bo widzisz, ja w ogóle nie czuję nic do tych ludzi. Bóg ci pokazał tę sprawę nie po to, żebyś nią pastora obciążał i dodatkowo ja ci pomogę we wszystkim, co chcesz, ale ty musisz ją zacząć robić. Albo przyszedł kiedyś do mnie jeden człowiek i mówi, pastorze, dlaczego my nie idziemy do więzienia? Wiesz co, ja nie byłem w więzieniu, nie jestem i nie będę. Mam nadzieję, że nie będę. Nie chcę w więzieniu. Nie czuję, absolutnie nie czuję, żebym ja miał iść do więzienia. Ale pastorze, tam są ludzie. No to proszę bardzo, dam ci rekomendację, udzielę ci błogosławieństwa, idź. Skoro tobie Bóg pokazuje, to nie po to ci to Bóg pokazuje, żebyś obwiniał pastora, że on się tym nie zajmuje. Żebyś oskarżał zbór, że zbór się tym nie interesuje. Tylko Bóg ci to pokazuje po co? Żebyś zaczął to robić. Rozumiesz? Żebyś przestał oskarżać, obwiniać zbór za jego nieudolność, żebyś przestał obwiniać starszych i pastora w końcu, żebyś po prostu ręce przyłożył do pługa. Czy Nehemiasz tu kogo obwinia? Czy Nehemiasz mówi, no co ci starsi? No gdzież oni są? Gdzieś ci przywódcy? Dlaczego się nikt tym nie interesuje? No co wy sobie myślicie? Jak można tak sprawy zostawić? Nie. Skoro mu Bóg położył to na serce, to co? Nehemiasz się tej służby podejmuje. Widzisz jakąś potrzebę w swoim zborze? Na przykład co? No nikt nie odwiedza nikogo w szpitalach, bo nie ma, nikt nie odwiedza. I ty narzekasz, jak to jest? Co to jest? Gdzie miłość? No właśnie, stań wyłomie. Wiecie, co wam... Wiesz, nie wiem, czy ja to tak potrafię szybko znaleźć, bo już mój komputer trochę się zacina, ale gdzieś u proroka Jeremiasza, tak, chyba u proroka Jeremiasza, jeśli znajdę, to wam to słowo przeczytam. A jeśli nie, to sobie go w domu sami przeczytajcie. Gdzieś u proroka Jeremiasza jest napisane o fałszywych prorokach. Czy pamiętacie, o czym mówi prorok? Pozwólcie jeszcze chwilę. Ja to postaram się poszukać. Nie, chyba jednak nie znajdę. Gdzieś jest mowa o fałszywych prorokach. 23. Tylko, że tam, jeśli chodzi o tych fałszywych proroków, tak, tu jest cały ustęp mówiący na temat fałszywych proroków, ale mnie chodzi o pewne wydarzenie związane z fałszywymi prorokami. Czekajcie, ja powiem co, a potem wy wyszukajcie i mi podpowiedzcie, gdzie to jest. Dobrze? Umówmy się w ten sposób. Na czym polegała nieodpowiedzialność fałszywych proroków? Bóg tam to wyraźnie mówi. Ja mówię, nie jestem, akurat mi to w tej chwili przyszło, nie byłem do tego przygotowany. Na czym polegała nieodpowiedzialność tamtych proroków? Bóg mówi tak, ci fałszywi prorocy widzą wyłomy w murach, ale w nie nie wchodzą. Rozumiemy? Widzą problemy w zborze, ale oprócz tego, że fałszywie prorokują, że wszystkim biada za to, że tego w ten wyłom nie weszli, nic więcej nie zrobili. Takie jest tam stwierdzenie. Fałszywość owych proroków polegała na tym, że widzieli problemy, potrzeby, ale palcem w bucie nie kiwnęli, żeby wejść w te wyłomy, ale innym prorokowali, że im biada, że tej dziury nie zatkali. Widzicie, na czym fałszywość polega? Widzisz potrzeby? To prawdopodobnie Bóg ci tę potrzebę pokazuje po to, żebyś w nią wszedł, żebyś stanął, żebyś się podjął tego, a nie obwiniał cały zbór, a może także kierownictwo zboru za to, że ta akurat dziedzina nie jest zaspokojona, bo Bóg akurat ciebie chce do tego użyć. Dlatego tobie to pokazuje. Ty to czujesz. Ty bolejesz w sercu. Ty widzisz tę potrzebę. Bóg tobie otworzył oczy. Bóg tobie, prorokowi, otworzył te oczy, abyś widział to, czego inni nie widzą. A skoro ty to widzisz, a inni nie widzą, weź to w swoje ręce. Odkryj w ten sposób swoje powołanie. Wybaczcie, nie traktujcie tego jako próżność z mojej strony. Ale pozwólcie, że opowiem, jak to się stało, że ja się po raz pierwszy lat temu, no już prawie kilkanaście, parę lat temu, ponad 20 lat temu znalazłem w Ustroniu. Jak to się stało? Stało się to w ten oto sposób. Byłem wówczas odpowiedzialny za pracę młodzieżową w okręgu, to się nazywało na Śląsku Cieszyńskim. A tam do tego okręgu należały zbory, dwa zbory, w Wiśle, Ustroń, Cieszyn, Harzlach i Wapienica. I taki tam był zwyczaj, ci, którzy stamtąd się wywodzą, wiedzą, że raz w miesiącu w każdym z tych zborów odbywało się tak zwane ogólne spotkanie młodzieżowe. I w związku z tym, jako lider, w każdym zborze byłem po kolei. Raz tu, potem tam, potem tam, potem tam, potem tam. I tak dużo słyszałem o Ustroniu, że to jest najstarszy zbór na terenie obecnej Polski, w tych granicach. Powstał dość dawno, że to był pięknie rozwijający się zbór. Ale ten okres, o którym mówię, to był okres posuchy. Był okres bardzo trudny. I gdy tam przyjeżdżałem na spotkania młodzieżowe, zauważałem, że w tym zborze jest może 20 osób i to same starsze osoby. Młodzieży tam w ogóle nie było. Proponowano mi, już zapowiadano mi, że będę kaznodzieją, a w przyszłości nawet, wtedy się to mówiło, przełożonym zboru w Wapienicy. Byłem jednym z trójki, która kandydowała na ten urząd. A byłem z nich najmłodszy, więc miałem największe szanse. Prędzej czy później. Ale co się dzieje? Jeżdżąc do Ustronia, obserwując ten zbór, zauważałem, że nie tylko duchowo, nie tylko jeśli chodzi o ilość, ten zbór się coraz bardziej kurczy. A tyle słyszałem o tym zborze. Brat Adolf Małysz uznawany był za jednego z apostołów i uważany jest za jednego z apostołów tamtych zborów. I on ten zbór zakładał. To się praktycznie na jego posesji nabożeństwa odbywały. A ja widziałem, że on się coraz bardziej zmniejsza. Każda śmierć to ubytek jednej osoby. Ubytek jednej osoby. To zmniejszenie się zboru. To zmniejszanie się zboru. Mieliśmy kaplicę taką starą. Najgorzej jak deszcz zaczął padać, to trzeba było miski podkładać, bo nam się lało do środka. A co najśmieszniejsze, to na samym środku stał taki żelazny na węgiel piec. I musieliśmy w połowie nabożeństwa robić przerwy, śpiewać pieśń numer 15, taką długą, bo wtedy ktoś podchodził z szuflą, otwierał, tumany czadu się wydostawały na i ładował ten węgiel. No, czasem byliśmy głośniejsi w śpiewaniu, czasem on był głośniejszy, ten co nasypywał. I to wszystko było takie bardzo mizerne, bardzo ubogie. I muszę wam powiedzieć, że w zasadzie powinienem był powiedzieć, co mnie to obchodzi. To jest sprawa starszych zboru, to jest sprawa starszych kościoła. Mnie to nic nie obchodzi. Ja miałem wtedy niespełna 30 lat, no gdzieś 25-26. Ale za każdym pobytem w Ustroniu wracałem do domu niezwykle przygnębiony. Myślałem, Panie, jak to jest możliwe? Przecież jeśli się tu nic nie zmieni, to za chwilę pozostaną tylko wspomnienia po tym najstarszym zborze w Ustroniu. Panie, jak to jest możliwe? Co się dzieje? I im częściej o tym myślałem, im częściej się modliłem o ten zbór, modliłem się, Panie, poślij tam kogoś, Panie, zrób coś, tym bardziej w moim sercu narastało współczucie i narastała miłość do tego zboru. Tam były takie kochane, starsze siostry. Już wszystkie są u Pana. Nazywaliśmy je siostrami z Równi i Ścisownicy. Kochane siostry, całymi nocami się modliły. I one w zasadzie tymi modlitwami utrzymywały jeszcze ten zbór, że on żył, że on działał, że on był. Jednego dnia, jednej nocy, gdy się modliłem, Panie, ja pracowałem wtedy zawodowo, modliłem się, Panie, poślij tam kogoś, zrób coś, żeby ten zbór zaczął działać, żyć. I ku mojemu zdumieniu, gdy jednej nocy się modliłem, Pan powiedział, posyłam Cię. Panie, ale ja nie o to Ciebie prosiłem. Ja Ciebie prosiłem, żebyś kogoś tam posłał. Posyłam Cię. Ty też jesteś jednym z tych, a więc posyłam Cię. Ja się przestraszyłem. Nikomu tego nie mówiłem. Zamknąłem to sam w sobie, nawet żona o tym nie wiedziała. Ale pomyślcie, jednej niedzieli, to było gdzieś w październiku, skończyło się nabożeństwo w Wapienicy i podchodzi do mnie ówczesny prezbiter okręgowy, brat Andrzej Kominek i mówi, wiesz co, Michał, nas tutaj w Wapienicy jest aż 3. Ja już jestem za stary. Brat Ilczuk też już jest w podeszłym wieku. Ale ty jesteś jeszcze młody, jeszcze możesz się przenieść, jeszcze możesz zamieszkać w Ustroniu. Wiesz, co ci proponuję? Zajmij się Ustroniem. Tak to jest prosić Pana, poślij kogoś. I cóż miałem powiedzieć? Panie, nie? Co miałem powiedzieć? Poślij kogoś? Powiedziałem, no pozwól mi, bracie, że jeszcze to przemodlę. Czasem jak chcemy się bardzo duchowymi zrobić, to tak mówimy. Pozwól mi, bracie, że jeszcze to przemodlę. Ale ja już wtedy wiedziałem, co będzie. I poszedłem. I po miesiącu podchodzę do brata Andrzeja Kominka i mówię, bracie, podjąłem decyzję. Oczywiście wcześniej rozmawiałem z żoną, podjąłem decyzję. I tak się rozpoczęła moja piękna przygoda ze zborem w Ustroniu. Przez 5 lat, wyobraźcie sobie, przez 5 lat miałem tysiące powodów, żeby zwątpić w moje powołanie. Przez 5 lat nikt się nie nawrócił. Słyszycie? 5 lat. Aż w końcu, to nie myślę, że ja nic nie robiłem. Zapraszałem najlepszych ewangelistów w Polsce. Brata Mańkowskiego świętej pamięci i innych. I za każdym razem klapa. Nikt się nie nawrócił. Ale na jednej ewangelizacji entuzjazm i radość. Jedna kobieta wyszła do przodu. A gdy do niej podchodzę, zaczynam z nią rozmawiać, okazuje się, że ona z Czech pochodzi. Myślę, no panie, no to już większego zawodu nie mogłeś mi sprawić. Czeszka. Gdzieś tam pod Cieszynem mieszkała. Znaczy po polsku mówiła, nawet na jej nazwisko pamiętam może, no w każdym razie nieważne. Nawróciła się. Była u swojej jakichś tam krewnych, zaprosili ją na ewangelizację i się nawróciła. No ale ona odjechała i ja znowu zostałem bez nikogo. Nasze powołanie także przechodzi doświadczenie. Ale potem Bóg zaczął działać. A zwłaszcza wtedy, gdy zaczęła się manifestować uzdrowieńcza moc Boga. Gdy ludzie się przeżywali uzdrowienia. Pamiętacie, może niektórzy nagrano w telewizji nawet program Ziemiątkowcy w Polsce i tam był fragment o Ustroniu. I doszło do tego, że po krótkim czasie kaplica, która mogła pomieścić 200 osób, no, była przepełniona. Nie można się było pomieścić. Zmuszeni zostaliśmy w ten sposób do budowy nowej kaplicy. Ja wiem, że wy tutaj szybko to zrobiliście, ale my w ciągu 3 lat wybudowaliśmy w Ustroniu, w najgorszym stanie, w okresie wojennym, w ciągu 3 lat bez grosza zadłużenia. Otwierając kaplicę, mieliśmy wyrównane wszystkie rachunki. Halleluja. A gdy przyszedłem do Ustronia i gdy brat Kominek mnie przywiózł i stanął przed zborem i powiedział, bracia i siostry, chciałem wam przedstawić brata Michała, który się chce tutaj zająć wami i wam usługiwać. Po nabożeństwie podbiegły te pięć sióstr z Równi, z Cisownicy, tak ich nazywaliśmy. I powiedziałem, młody człowieku, my od wielu lat się już o ciebie modlimy, abyś tutaj do nas przyszedł. Niezbadane są drogi pańskie. Halleluja. Nehemiasz też się tego nie spodziewał. I tak chciałbym się zwrócić teraz do ciebie. Zważaj, co jest w twoim sercu. Ogarnia cię szczególne współczucie, szczególna litość do ludzi bezdomnych? To nie znaczy, że masz teraz obarczać pastora odpowiedzialnością, żeby on się tym zajął. On ma inne ważne zadania. Po prostu zajmij się tym. Leży ci na sercu los ubogich? Zacznij ich karmić. Leżą ci na sercu dzieci ulicy? No nie czekaj, że starsi pójdą i zajmą się tą pracą, że pastor to będzie robił. On nie może wszystkiego robić. Weź sprawy w swoje ręce, jak mawiał Wałęsa, i zacznij coś robić. Po prostu zacznij. Nie bądź fałszywym prorokiem, który tylko widzi potrzeby, ale nie zrobi niczego, żeby stanąć w tym wyłomie. Wejdź i zacznij robić. Po czym więc możemy poznać nasze powołanie? Po tym, co czujemy. Po tym, co czujemy. Widzisz potrzebę jakąś zboże? Drażni cię, że nie jest posprzątane, załóżmy. No nie pytaj pastora, pastorze, dlaczego nie posprzątane. Po prostu znak to, że ci Pan pokazuje, że ktoś musi to posprzątać. Kto? No gdyby pastorowi to pokazał, to on by to posprzątał, ale skoro tobie pokazuje, że śnieg nieodgarnięty, to przyjdzie odgarnij. A więc po czym poznajemy nasze powołanie? Nie tak, że bardzo uduchowieni siedzimy i Pan nagle do nas zaczyna mówić. Nie, nie. Nehemiasz nie usłyszał głosu Pana. Nehemiasz po prostu widział potrzeby. Jego serce zadrgało, jego serce się poruszyło miłością i współczuciem. I myślę, że nie jeden by to mógł potwierdzić, że tylko miłość, tylko współczucie, tylko litość spowodowała, że się tego podjął, czego się podjął. Nikt mu nie kazał, nikt go nie zmuszał. Serce mu podyktowało. A czy są jeszcze jakieś inne sposoby powołania? Przeciwieństwem tego sposobu powołania, o którym przed chwilą mówiłem, jest inny sposób. Inny sposób. Proszę, otwórzcie pierwszą księgę Samuela. Otwórzcie pierwszą księgę Samuela, strona 315. Strona 315. Strona 315. Przypatrzymy się innemu sposobowi powołania, leżącemu po przeciwnej stronie, na przeciwnym biegunie. Tu litość i współczucie. A teraz zobaczymy zupełnie inną formę powołania, ale także Bożą formę powołania. Strona 315. 315. 315. Czytajmy może fragment, który nie jeden z nas pamięta ze szkółki niedzielnej, bo to jest ulubiony temat nauczycieli w szkółce niedzielnej. Czytajmy może od 44 wiersza, 17 rozdział. 17 rozdział od 44 wiersza. I rzekł Filistyńczyk do Dawida, podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i tak dalej, i tak dalej. A 47 wiersz? I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. O czym mowa? Znowu, to jest w formie przypomnienia. Wojsko izraelskie wyszło w pole, aby walczyć z odwiecznym wrogiem Filistyńczykami. I stali tak naprzeciwko sobie przez wiele, wiele dni. A gdy tak stali, te dwie armie stały, wychodził, jak pamiętacie, Goliat i bluźnił przeciwko narodowi Bożemu. I bluźnił przeciwko ludowi Bożemu. I żył szeregi Boże. Żył szeregi Boże. Urągał szeregom Bożym. I co się okazuje? Nikt nie czuł powołania, żeby się temu sprzeciwić. Nikt się nie zdobył na odwagę, żeby pójść i się temu sprzeciwić. Nikt. Nagle pojawia się na polu bitwy, walki kto? Młodzieniec Dawid. A gdy się pojawił tenże Goliat, olbrzym, znowu wyszedł, aby żyć, aby bluźnić narodowi Bożemu, świętym Bożym. I wtedy w nim wezbrał nie litość, nie miłość, wezbrał gniew. Kimżeś jest ten nieobrzezaniec, który odważa się żyć naród Boży? Kimżeś jest ten? Nie pozwolę, aby obelgi były rzucane na naród Boży. I przez to Dawid poczuł co? Powołanie. Do czego? No, żeby pokonać Goliata. Czy wiecie, że czasem powołanie bierze się także z gniewu na widok bezradności innych? Tak, tak, to też jest forma powołania. Czasem się widzi, jak ten partaczy i I za każdym razem coraz gorzej, coraz gorzej. No czy nie bierze was gniew, jak ktoś przychodzi i trzy razy zaczyna jedną pieśń i nie potrafi zacząć? A ty skończyłeś szkołę muzyczną? Nie wzbiera w tobie gniew? No, kto tu jest po szkole muzycznej? Śmiało, śmiało, śmiało. No nie wzbiera w tobie gniew? Zbiera, ale to mało. Trzeba wreszcie coś z tym gniewem zrobić. Pozwolić mu, żeby uruchomił mechanizmy, odpowiednie mechanizmy. Bóg puścił tę wodę na młyn, żeby uruchomić mechanizmy. Czy nie gniewa cię to, że ktoś, kto kręci tamtymi pokrętłami, raz tak, a ty akurat jesteś akustykiem? No nie gniewa cię? No to trzeba być zupełnie obojętnym, żeby cię to nie gniewało, ale nie wierzę w to. Gniewa cię. Ale to nie wystarczy, że cię gniewa. Nie wystarczy przyjść do pastora. Pastorze, no jakżeż długo ja będę słuchał tego brzęczenia? No jak długo? Dopóki się sam za to nie weźmiesz. Odpowiedź jest taka. Dopóki sam nie przyłożysz ręki. No nie wystarczy siedzieć i krytykować, że za wysoko, że za nisko, że za głośno, że za cicho. Spróbuj sam. Spróbuj. No weź. Popatrzcie, oni stali bezradnie, a w Dawidzie wezbrał gniew. Nie, ja na to nie pozwolę, żeby naród Boży przeżywał tego rodzaju problemy. Nie, na to nie pozwolę. Wyruszył więc Dawid, aby obronić honoru Boga, obronić honoru narodu Bożego. I znowu, proszę, nie traktujcie tego jako moją próżność, jako chęć stawiania siebie. Po prostu dzielę się z wami swoimi przeżyciami. Po 13 latach służby na urzędzie naczelnego prezbitera Kościoła Zielonoświątkowego odebrałem od Pana, że czas, aby zejść z tej posługi. W związku z tym ku niezadowoleniu niektórych braci zdecydowanie zrezygnowałem i nie kandydowałem na kolejną kadencję bycia prezbiterem naczelnym. Myślałem sobie, no tak, teraz już nie będę prezbiterem naczelnym, będę ewangelistą, będę sobie jeździł po zborach, będę nauczał. I to się działo gdzieś w październiku. Złożyłem z siebie urząd, przekazałem, wróciłem do Skoczowa, gdzie mieszkam i postanowiłem do końca roku odpoczywać. A od 1 stycznia rozpocząć moje podróże po Polsce, po zborach, a miałem zaproszeń całe mnóstwo, i usługiwać Bożym Słowem. Ale gdzieś po miesiącu telefon. Bracie Michale, czy ty wiesz, co się dzieje w zborze w Bielsku Białej? Ja mówię, no wiem, słyszałem. No, tam był starszy pastor, który uległ wypadkowi, potem budowa go obciążyła i on się załamał, nie dał rady, przekazał to młodszemu. A tak jak się mówi, każda miotła zamiata po swojemu, a więc ten młody co zrobił? Przede wszystkim wyrzucił wszystkich z rady starszych. No i do czego doszło? A doszło do tego, że zbór prawie pękł na trzy części. Zbór, który był jednym z dynamicznie rozwijających się zborów, prawie że pękł na trzy części, bo jedni byli za starym pastorem, drudzy za tym nowym, a byli tacy, którzy ani tu, ani tu szli swoją drogą. I praktycznie rzecz biorąc, na bożeństwa środowe przychodziło bardzo niewielu ludzi. Czasem było bardzo niewielu. No zbór praktycznie pękł. Budowa zatrzymana, 7 lat stała. Miasto już myślało o tym, żeby odebrać ten plac budowy i tam postawić jakiś supermarket i tak dalej. I on dzwoni do mnie, czy ty wiesz, co się tam w tym Bielsku, co się u nas tu w Bielsku dzieje? Ja mówię, no wiem. No a słuchaj, a ty teraz jesteś bez przydziału pracy. Czy ty byś do nas nie przyszedł? Ja mówię, słuchaj, nie po to rezygnowałem z pastorstwa w Ustroniu i z naczelnego prezbitera, żeby się znowu zajmować zborem w Bielsku Białej. Ale mówię, no, nigdy nie mów nigdy. Postanowiłem się modlić. Za jakiś tydzień czasu drugi telefon, zupełnie od innej osoby. Słuchaj, mówi, wiesz co, my tak tutaj myślimy w Bielsku, że byłoby dobrze, gdybyś ty tutaj do nas wrócił. I żebyś się zajął zborem. Wy wiecie, co mną wtedy zaczęło potrząsać, co we mnie wezbrało? Chcecie wiedzieć? Złość. Chciałem zrobić tak, jak to... Ja nie pamiętam, czy to robił Nehemiasz. Podpowiedzcie mi, bracia, jeśli pamiętacie. Czy to robił Ezdrasz? Chyba Nehemiasz. Wziął tych wszystkich za brody i zaczął ich tam tarmosić. I we mnie coś takiego wyzbrało. Ja to powiedziałem po tym braciom w Bielsku. Wiecie, że macie szczęście, że ja wtedy nie wpadłem między was, bo miałem taką ochotę was tutaj wszystkich trochę potrzepać. Jak mogliście dopuścić do takiego stanu, do jakiego dopuściliście? Jak mogliście doprowadzić do tego, że lud Boży doznaje takiego pohańbienia? Że się miasto śmieje, że ta budowa już rdzewieje, że to trzeba będzie zburzyć. Jak mogliście do tego dopuścić? No, byłem naprawdę zły. I ta właśnie złość popchnęła mnie do Bielska. Już 6 rok jestem w Bielsku. Mówię wam, że przeżywam niesamowite błogosławieństwo. Jestem świadomy, że ten zbór mnie kocha. Ja sobie nie wyobrażam, przynajmniej dopóki nie pójdę do Brzeżawy, życia bez nich. Wspaniali ludzie, kochani ludzie. Tyle szacunku, ile doznaję między nimi, to w życiu nie doznawałem. Więc Bóg posługuje się nie tylko taką łagodnością. Czasem jak ktoś nie chce iść tak z łagodności, to mu musi dać kopa. Ja takiego kopa dostałem, żeby pójść do Bielska, ale dzisiaj jestem naprawdę przeszczęśliwy, że mogę być w Bielsku Białej. No nie skończyłem, mam nadzieję, że wrócimy po...